Uniwersytet Gdański przedstawia.
Dzień dobry, Marta de Martę, witam serdecznie. Trochę za sprawą przewrotnego losu, ale dzisiejszy wywiad nie będzie prowadzony przez mężczyznę, który panie do studia zaprosił, przez naszego kierownika, pana Macieja Goniszewskiego, ale przeze mnie. I jest mi bardzo miło, że ja jako kobieta mogę z kobietami przez duże K porozmawiać właśnie o kobietach. Mówię kobiety przez duże K, bo siedzą ze mną dwie wybitne profesorki. Dziś moimi gośćmi jest pani profesor Ewa Łojkowska i pani profesor Natasza Kosakowska-Brezecka. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zanim przejdziemy do sedna i porozmawiamy o raporcie, przez który się tutaj spotkałyśmy, chciałam zapytać, czym na co dzień zajmują się panie naukowo? Jaki obszar naukowy jest tym, które panie najbardziej wciąga i zajmuje?
Dzień dobry państwu. Ja jestem z wykształcenia biologiem, a to, co w tej chwili wykonuję, to jest biotechnologia roślin, czyli wszystkie zagadnienia związane z uzyskiwaniem roślin, które będą lepiej plonowały, będą przyjaźniejsze dla społeczeństwa, będą korzystniejsze ze względów smakowych, ze względów takich wzrokowych i oczywiście ze względu na wartość żywieniową. Pracuję między uczniami w Wydziale Biotechnologii, jestem kierownikiem Zakładu Ochrony i Biotechnologii Roślin, czyli celem badań mojego zespołu jest ochrona roślin zastosowaniem nowoczesnych, innowacyjnych metod biotechnologicznych. Ochrona roślin przede wszystkim patogenami bakteryjnymi, które powodują choroby tych roślin.
A w praktyce co oznacza to badanie?
Oznacza to w praktyce, że śledzimy, monitorujemy obecność bakteryjnych patogenów roślin na plantacjach, na uprawach różnego rodzaju roślin, ale przede wszystkim roślin ziemniaka. Badamy tą populację pod kątem cech takich, które możemy obserwować wzrokowo, ale także pod względem budowy genomu. Dokładnie charakteryzujemy genomową strukturę organizmów, które izolujemy, porównujemy ją, możemy powiedzieć, które z nich posiadają takie geny, które powodują, że są one groźnymi patogenami wywołującymi poważne choroby roślin.
No dobrze, pani profesor Natasza Kosakowska-Berezecka, zupełnie inny świat. Czym pani się zajmuje na co dzień?
Właśnie szukam takiego połączenia między takim naszym wspólnym obszarem badawczym. I tutaj, jak pani profesor mówiła o takim jego przyglądaniu się wnikliwemu temu, jak taki ziemniak rośnie, to my w naszym zakładzie psychologii międzykulturowej rodzaju przyglądamy się wnikliwie i bardzo czule tym, czym teraz zajmują się współczesne kobiety i mężczyźni. Jestem psycholożką międzykulturową i badam takie rozumienie kobiecości współcześnie i rozumienie męskości współcześnie przez pryzmat takich stereotypów płciowych, czyli co uważamy za to, co powinni robić mężczyźni i kobiety. I robimy te badania międzykulturowo i obecnie w ramach takiego grantu Narodowego Centrum Nauki, które realizujemy od 2 lat, koordynują pracę ponad 200 współpracowników i współpracownic na całym świecie, gdzie w 62 krajach pytamy się właśnie o to, jak to jest teraz być kobietą, mężczyzną, ale też pytamy się i badamy takie czynniki, które mogą sprzyjać temu, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni widzą w równości płci szansę na to, żeby polepszyć sobie swoje życie. No i też badamy, jak taka równość płci jest rozumiana i też przyglądamy się temu, jak to się też zmienia na przestrzeni lat. Porównujemy takie wyniki z lat 90. z takim obecnym stanem rzeczy, czyli na przestrzeni 30 lat, co się zmienia w tym rozumieniu kobiecości, męskości właśnie w tych wielu kulturach. I też oprócz tego tak praktycznie i trenersko zajmuję się taką działką zarządzania różnorodnością, czyli wspieram zespoły, organizacje, instytucje w tym, co by tu zrobić, żeby korzystać z takiego potencjału różnorodności, który płynie z tego, że mamy osoby różnej płci, wieku, różnych też zakątków naszego globu, po to, żeby taki właśnie potencjał dobrze sobą pracował i mógł rzeczywiście prowadzić do innowacyjnych rozwiązań, co z perspektywy pracy naukowej jest bardzo ważne, bo z interdyscyplinarności, stąd też taka przyjemność pracy z panią profesor w naszej Komisji do Spraw Odpowiedzialnej Nauki, to jest to, co generuje naprawdę takie innowacyjne, fajne podejście, więc tym się zajmuję naukowo. I praktycznie, i chyba duszą, ciałem i sercem wspieram takie działania.
Jeżeli jeszcze mogę dodać jedno, to podobieństwo tej pracy naukowej polega także na tym, że także nasze projekty są projektami globalnymi. Też współpracujemy z liczną grupą badaczy europejskich, ale także amerykańskich, nowozelandzkich, z południowej Afryki. To są kobiety i mężczyźni. I też efekty tej pracy właśnie związane z lepszym poznaniem tych czynników, które powodują choroby roślin, są lepsze dzięki temu, że są to takie grupy interdyscyplinarne, w których są kobiety i mężczyźni, w których są ludzie w różnym wieku, wywodzący się z różnych kultur, ale pracujący razem. Ta nasza grupa istnieje już właściwie 15 lat. I to nie tylko ludzie, którzy współpracują ze sobą, ale którzy są ze sobą zaprzyjaźnieni, co zawsze daje lepsze efekty.
A też super, jak analizujecie na przykład tę samą rzecz, czyli właśnie hodowlę tej samej rośliny w różnych kontekstach kulturowych, to też są różne wpływy oczywiście środowiskowe, więc to są takie badania międzykulturowe, można powiedzieć.
No, na pewno w pewnym stopniu, chociaż my się przede wszystkim koncentrujemy oczywiście na tych patogenach, na tych czynnikach chorobotwórczych. Ale co ciekawe, w tym kontekście mogę powiedzieć, że w tej chwili pracuje w tej grupie naszej, to jest taki Eufresco Eranet, około 20 zespołów i chyba w większej części, około 12 kierownikami są kobiety. Także ta dziedzina, w której ja pracuję, jest taką kobiecą dziedziną, można powiedzieć. Ale niestety, właśnie przez cały czas koordynatorem całego projektu był mężczyzna. Może nie powinno być to słowo, niestety. Ale tak się składa, że inicjatorami tego projektu i koordynatorami są mężczyźni. Ale rzeczywiście w Finlandii, w Szwecji, w Belgii, we Francji, w Nowej Zelandii, ale w Afryce Południowej, w Stanach Zjednoczonych koordynatorkami są kobiety tego projektu. Także jest to też taki projekt, można powiedzieć, w pewnym sensie kobiecy, ale oczywiście w części tych grup szefami są panowie.
Została przed chwilą przywołana nazwa Komisji do Spraw Odpowiedzialnej Nauki. Czy to jest to samo, co Komisja do Spraw Realizowania Polityki Społecznej Odpowiedzialności Nauki?
My nawet mamy taki skrót stworzony, Komisja KOMSON, więc tak czasami po prostu skracamy, bo często pewnie i też słuchaczom i słuchaczkom mogą być trudno tym nadążać, ale to jest właśnie tak, ta nazwa skrócona przeze mnie jest dokładnie tym komisją, o której pani powiedziała, a której przewodniczy pani profesor Ewa Łojkowska.
I kto wchodzi w skład tej komisji, jakie ona ma zadania?
Komisja jest powstała spontanicznie, muszę powiedzieć, przede wszystkim. Jest chyba pokłosiem, efektem projektu StarBios, który realizowaliśmy na Wydziale Biotechnologii. To jest taki projekt, który dotyczył zagadnień odpowiedzialnej nauki, szczególnie bionauk, który realizowaliśmy wspólnie z kilkoma uczelniami europejskimi. A ponieważ był to projekt, który dotyczył nauk społecznych, to zaprosiliśmy do realizacji tego projektu właśnie dwie panie z Wydziału Nauk Społecznych, panią profesor Nataszę Kosakowską i panią profesor Magdalenę Rzadkowską. I ten projekt bardzo dobrze się rozwijał. Właściwie go w ostatnim tygodniu skończyliśmy, a współpraca trwa. I pokłosiem tego właśnie były te działania związane ze zrównoważonym rozwojem, ze społeczną odpowiedzialnością nauki. Tak jak powiedziałam, dwie panie uczestniczyły w realizacji tego projektu na Wydziale Biotechnologii, a potem jakoś spontanicznie jeszcze doszły do naszego zespołu panie zupełnie różnych dziedzin. Mamy historyczkę, mamy dwie prawniczki, mamy panią z ekonomii. I mamy oczywiście także pani, które nas wspierają, które są w administracji uniwersyteckiej, co jest też bardzo istotne. No, może takim minusem tej komisji na razie jest to, że jest to komisja, w której skład wchodzą same kobiety.
Nad czym pracujemy.
Ale pracujemy nad tym, żeby ją poszerzyć o mężczyzn, żeby rzeczywiście była taką komisją pod każdym względem różnorodną. Bo w tej chwili na pewno to bardzo dużo nam dało, że właśnie wywodzimy się z różnych backgroundów, z różnych wydziałów i że mamy różne postawy naukowe, różne spojrzenie na sprawy, ale są sprawy, które nas łączą i dzięki którym właśnie ten raport powstał właściwie w czasach zarazy, bym powiedziała, bo właściwie on zaczął powstawać pod koniec lutego i poprzez co dwutygodniowe spotkania na Teamsie doszliśmy do tego, że ten raport został przygotowany i skończony i możemy go udostępnić.
Dobrze, to zróbmy sobie teraz chwilę przerwy, a po przerwie porozmawiamy szczegółowo o wymienionym raporcie. Mistakes
fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. And I need to go on. We are the champions.
Wracamy po przerwie do naszej rozmowy. Razem ze mną pani profesor Ewa Łojkowska i profesor Natasza Kosakowska-Berezecka. No i przejdźmy już do tego sedna, czyli do raportu Kobiety w nauce, zarządzanie różnorodnością i równouprawnieniem płci w społecznej odpowiedzialności Uniwersytetu Gdańskiego. Na początek, kto był inicjatorem? W czyjej głowie zrodził się pomysł na powstanie tego raportu? Co było przyczyną, zalążkiem?
Myślę, że rozmawiałyśmy po prostu o tym, co możemy zrobić właśnie w sprawie tego, żeby więcej było wiadomo o sytuacji kobiet w nauce. Ja nie wiem, nie przypomniałam sobie, kto wpadł na ten pomysł, żeby to powstał raport. Myślę, że to było też związane z tym, że przystąpiliśmy do takiego konkursu na realizację projektu, który ma na celu stworzenie tak zwanego Gender Equality Plan, czyli planu równości płci w Uniwersytecie Gdańskim. I jedną z baz tego projektu jest zdiagnozowanie obecnej sytuacji. I stąd się narodził pomysł, żeby taki raport diagnozujący obecną sytuację w Uniwersytecie Gdańskim powstał. Nie wiem, kto to wymyślił. Wszystkie panie były entuzjastycznie od razu nastawione i powiem od razu, że tutaj rozdzieliłyśmy zadania i każda część była przez inną z pań przygotowywana. Oczywiście potem składana tak, żeby miała podobny kształt, podobny styl.
To w takim razie ile osób pracowało nad raportem i jak wyglądała ta praca, bo jak już pani wspomniała, ona się odbywała w czasach pandemii, więc pewnie to nie było takie łatwe.
Mamy 10 osób, czyli nasz zespół Komisji do spraw realizowania polityki społecznej i odpowiedzialności nauki, czyli Komisja Komson, ale też dodam tak jeszcze na marginesie, że wywodzimy się, już też pani profesor mówiła, z tego projektu StarBios, który też mówił o odpowiedzialnej nauce i jedną z tych, jakby tam jest kilka nóg tej odpowiedzialnej nauki, jedną z tych nóg jest takie jakby dbanie o potencjał równości płci, no i stąd też jakby my jako komisja będziemy realizowały różne aspekty promowania tej odpowiedzialnej nauki. No, ale w związku z tym, że jednak te kwestie równości płci są no, też i zawodowo, ale też po prostu z perspektywy tego, co się teraz dużo dobrego dzieje na Uniwersytecie Gdańskim, jeżeli chodzi o te kwestie równości, bo też o tym dzisiaj będziemy mówić, też się będziemy chwalić, co się dużo dobrego też dzieje w tym temacie, no to też jakby jest to taka tematka, która jest obecnie takim pewnym standardem na bardzo wielu uczelniach, więc powstawanie, takie budowanie raportów, analiza sytuacji, diagnoza, to jest taki krok pierwszy, no taki sine qua non warunek tego, żeby cokolwiek zrobić dobrego i działać na rzecz takiego wykorzystania potencjału różnorodności. W związku z tym takie raporty po prostu powstają w najlepszych uczelniach, więc nasza uczelnia też taki raport przygotowała, żeby zdiagnozować, co w trawie piszczy, jeżeli chodzi o sytuację kobiet i również mężczyzn. O nich też dzisiaj będziemy przecież mówić. Więc nasz zespół przede wszystkim korzystał z różnych danych, które posiadamy na Uniwersytecie Gdańskim, dotyczących między innymi awansów kobiet i mężczyzn. Też z rozdzieleniem na na dyscyplinach i na wydziały. Też analizowałyśmy różne takie momenty kariery, czyli stanowiska asystenckie i przechodzenie z tego z asystenckie na adiunkty stanowiska. No i też analizowałyśmy zaangażowanie kobiet i mężczyzn w realizację projektów badawczych, ale też i ich zarobki, też kilka innych wątków, do których zachęcamy do lektury tegoż, ponieważ sytuacja dotyczy oczywiście, badanie dotyczy kobiet, ale też jakby jedna, druga grupa jest tam uwzględniona.
A ogólnie, co wiemy o kobietach z tego raportu? Czego się dowiedzieliśmy?
Znaczy, ja myślę, że wynik tej naszej analizy jest bardzo pozytywny. Nawet pewnie się tak pozytywnego nie spodziewałyśmy. I to, co możemy na pewno powiedzieć, to co właściwie częściowo było wiadome, że bardzo różny jest udział kobiet w różnych grupach stanowisk. To dzieje się w naszej uczelni, to dzieje się w innych uczelniach polskich, ale też zagranicznych. Jest w zasadzie równa liczba kobiet, które są na poziomie asystentek. Adiunktów jest bardzo podobnie. Już widać duże różnice, mniejszą liczbę kobiet na poziomie profesorów uczelnianych, chociaż tutaj w raporcie pokazujemy bardzo optymistyczną tendencję. W ostatnich 10 latach o 50% wzrosła liczba kobiet zatrudnionych na stanowisku profesora uczelni, czyli takich, które uzyskały habilitację. No i to, co wszyscy wiedzą, najmniej tych kobiet jednak jest w grupie profesorów tytularnych. To jest taki wniosek, znaczy to jest taka, bym powiedziała, trochę oczywistość, którą potwierdzamy, że tak samo jest na Uniwersytecie Gdańskim, ale widzimy dobre tendencje, widzimy, że to się zmienia. To wymaga oczywiście czasu i 10 lat to myślę, że nie jest długo jak na to, żeby 50% przybyło kobiet na stanowiskach profesorów uczelni. To jest bardzo dobry efekt. Nie wiem, czy wszystkie uczelnie mogą się takim efektem pochwalić, chociaż z perspektywy Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, w której też pracowałam, widziałam, że w ostatnich 2 latach ta liczba kobiet uzyskujących stopień doktora habilitowanego czy tytuł profesora ogromnie wzrosła.
A z czego to wynika? Kobiety się bardziej odważyły, czy te ruchy feministyczne ogólnie pojęte dały im motywację do tego, żeby tym mężczyznom pokazać, nie, my też potrafimy, czy to jest jakaś zupełnie inna przyczyna?
Ja myślę, że przyczyn jest wiele. Pewne, no zmieniło się spojrzenie na kobiety. Powstało też trochę różnych programów, które pokazują, że kobiety mogą zrobić dużo, że mogą na równi z mężczyznami objmować różne stanowiska, uzyskiwać stopnie i tytuły naukowe. Myślę, że też podwyższenie ogólnego poziomu życia też spowodowało to, że kobiety w pewnym stopniu uzyskały trochę wolności takiej, że stać się na to, żeby ktoś im mógł w domu pomóc, bo wiadomo, że ciągle większość obowiązków jednak tych rodzinnych, domowych spoczywa na kobietach, więc jeżeli warunki, no powiem wprost, finansowe pozwalają na to, że ta kobieta może jakieś wsparcie sobie opłacić, to na pewno pozwala jej na większą wolność i większe lepsze wykorzystanie tego czasu na pracę. Oczywiście to ciągle w przypadku kobiety jest konkurencja między czasem poświęconym na dom i czasem poświęconym na pracę. Jest to zawsze jakiś kompromis i zawsze takie wrażenie, że w pracy kradnę czas domowy, bo ta praca naukowca to nie jest praca 8-godzinna, a z drugiej strony w domu człowiek ma takie poczucie, no dobrze, żeby już tu wszystko było zrobione, dzieci spały, to mogę się spokojnie pracować. Więc na pewno nie jest to łatwy też układ, ale mam wrażenie, że w ostatnich latach widać, że to się zmienia. To pewnie tutaj pani profesor Kosakowska będzie mogła więcej powiedzieć. No są też programy pokazujące dziewczyny. Tutaj mogę nie wspomnieć o programie L'Oréal dla kobiet i nauki, którego jury kieruje. To jest program, który właśnie pokazuje, że dziewczyny mogą, że są świetne, że zdobywają nie tylko stopnie i tytuły naukowe, ale coraz częściej pełnią ważne funkcje w różnych gremiach takich, których kiedyś w ogóle nie było, a teraz są przewodniczącymi czy dyrektorami tych gremiów. Także to jest taki pozytywna zmiana społeczna, myślę też.
I ta pozytywna zmiana społeczna też się wiąże z takim też może większym dostępnością w głowach naszych ogólnie tego, że kobieta naukowczynią może być. Tutaj przytoczę takie wyniki badań amerykańskich. 60 lat temu prowadzono takie badanie, gdzie po prostu pytano się dzieciaki i gimnazjalistów i studentów o to, żeby narysowali naukowca, no i najczęściej to postacią po prostu był mężczyzna, czyli jakby 1% tutaj, no nie że zawsze, 1% to był rzeczywiście, to były kobiety. No i to badanie powtórzono, tak, po tych 60 latach i okazuje się, że ta rzeczywiście liczba rysunków naukowców jako naukowczyń, tak, przedstawionych jako kobiety, wzrosła do 37%, więc jakby jest to rzeczywiście bardziej widoczne. Trochę tak, żeby, nie wiem, czy osiąść na laurach, ale też pamiętajmy, że jeżeli chodzi o na przykład takie stanowiska profesorskie, to nawet w naszym UG, jeżeli chodzi o taką osobę z tytułem profesora, no to tylko 1/4 badaczy to są kobiety. No i teraz odpowiednio mamy taką zmianę na przestrzeni 2008-2019, to jest ten wzrost o mniej więcej 3-4%, więc jakby ta zmiana jest, ale na poziomie tytułów, jakby takim osób z tytułem profesora, ta zmiana jest jednak powolna. I to jest takie właśnie bardzo ciekawe drążenie, takie, no, można powiedzieć, naukowo-społeczno-badawcze w tym temacie, czemu tak jest. No to też między innymi ta kwestia łączenia ról rodzinnych z zawodowymi jest taką trudnością, która często w oczach po prostu samych kobiet stanowi taką barierę, którą trudno może być im przejść. Czyli jakby wybierając karierę naukowczyni, trochę mogę mieć w głowie jako kobieta takie myślenie, że no nie dam sobie rady, bo jednak to jest praca bardzo angażująca, szczególnie w takich naukach jednak przyrodniczych, nauk o życiu, gdzie jednak są to często badania laboratoryjne. Pamiętam, jak kiedyś robiliśmy takie badania właśnie wśród kobiet naukowczyń właśnie, które pracują często w laboratoriach. To było takie też pytanie, takie marzenie. No i jedna z tych kobiet powiedziała, że no w tym momencie naprawdę często jest takim marzeniem byłoby spędzić, móc być 24 godziny, robić swoje badania. I to jest bardzo piękne, taka piękna kwintesencja tego, dlatego że zobaczcie, to jest takie też czasami takie pytanie, jak tutaj pani profesor mówiła, że czy jak będąc w pracy naukowej, to trochę kradnę ten czas rodzinie i vice versa. No i tutaj trochę chciałam nawiązać do tej sytuacji mężczyzn, bo jednak takie rozdarcie między jednym a drugim w przypadku mężczyzn albo nie występuje zdecydowanie rzadziej. Więc jest trochę tak, że ta nasza struktura społeczna w jakimś sensie daje kobietom taki prikaz do tego, że jak już robisz tą karierę naukową albo jakąkolwiek karierę, no to musisz ją łączyć z tymi rolami rodzinnymi. No i teraz jest takie też poczucie takiego trochę złudnego wyboru, że ja wybieram, tak? Że ja wybieram karierę, ale do końca nie wybieramy tej kariery w takim sensie, że zawsze jest to gdzieś tam opakowane w to łączenie tych ruchów rodzinnych zawodowymi. I teraz zobaczcie sytuację tej covidowej, w której jesteśmy, pandemicznej. Jest tak, że rzeczywiście dużo zysków następuje i jest tak, że ta sytuacja kobiet jest do czasu pandemii była bardzo, można powiedzieć, postrzegana jako tą, która się ciągle jednak polepsza. To co się działo w czasie pandemii? Mamy takie dane pokazujące, że w czasie pandemii to głównie, jeżeli to sytuacja rodzinna oczywiście, tak, że są dzieci w domu, to głównie matki zajmują się takim wsparciem dzieci, kiedy chodzą do szkoły, tak, sprawdzaniem tych wszystkich, znaczy nie chodzą do szkoły, czyli ten tak zwany homeschooling. Nawet robiono takie badania, gdzie analizowano, jak często jest wzywana mama, albo mama, pomóż, albo tata, pomóż, no to jest w większości przypadków, tak, no praktycznie 90% to mama, przejdź, pomóż. I jakie to ma potem konsekwencje? No takie, że jeżeli chodzi o, rzeczywiście wzrosła bardzo liczba artykułów składanych w czasie pandemii, ale głównie autorami są tam mężczyźni. Tak? Więc jakby jest taka obawa, że sytuacja pandemiczna spowoduje, że jednak kobiety znowu będą miały większe obciążenie tymi rolami rodzinnymi, co będzie miało negatywne konsekwencje dla ich kariery badawczej. W związku z tym jakby, dlaczego to mówię? Dlatego, że z perspektywy jakby takiego naszego raportu to jest rzecz, którą należy powtarzać. My jakby musimy monitorować sytuację kobiet i mężczyzn w nauce, żeby wiedzieć, czy jakieś interwencje, dodatkowe wsparcie nie jest potrzebne, żeby jedni i drudzy mieli równe szanse realizowania tej kariery naukowej.
Aczkolwiek mam wrażenie, że jak mężczyzna zajmuje się naukowo jakąś dziedziną i też spędza jakiś tam czas w pracy i to pewnie niemały, on też poświęca czas spędzony z rodziną na rzecz pracy i z psychologicznego punktu widzenia to chyba też, powiedzmy, rodzina cierpi na tym, tak jak nie ma mamy, tak samo jak nie ma taty, to jakby rodzina jest w pewnym sensie niepełna.
Czy ja myślę, że tak jest, ale nie wiem, czy to jest stereotyp, ale zwykle mówi się, że mężczyzna bardzo pomaga żonie czy mamie, a nie, że organizuje to funkcjonowanie domu. Także ja zawsze mówię, że kobieta to ma w pracy może być liderem, być szefem projektu i ma wykonawców, tak jak w moim przypadku to są doktoranci, młodsi pracownicy, a w domu jest szefem i głównym wykonawcą zawsze, więc to jest taka różnica. No, oczywiście my może generalizujemy, ale tak jest. Ja sobie przypominam, I to jest taki stereotyp, bym powiedziała, utrwalony mocno. Ja miałam różne takie właśnie rozmowy z dziennikarkami, często feministkami, i jak przychodziło do tego, że pytały mnie, a pani wyjechała na staż naukowy? Tak, jak moje dziecko miało 7 lat, wyjechałam na staż do Stanów. To były takie czasy, że nie było pewne, czy oni będą mogli do mnie dojechać, czy nie. I od razu jest pytanie, jak pani mogła to dziecku zrobić? A ja się pytam tej dziennikarki i lub mężczyzn, którzy wyjechali na staże naukowe. Pani pytała, jak oni mogli to swojemu dziecku zrobić. Więc...
I to też będzie różnie w różnych kulturach, bo jednak w naszym kontekście kulturowym, kontekście Polski, to jest takie raporty Unii Europejskiej powtarzane co jakiś czas, pokazują, że jesteśmy jednak krajem o bardzo tradycyjnych poglądach, jeżeli chodzi o kwestie płci. I jest taki, może być czołówce w trzy kraje o najbardziej tradycyjnych poglądach w Polsce, między innymi też jest na przykład Bułgaria, gdzie jakby uważamy, że główną rolą kobiety to jest to właśnie zajmowanie się dziećmi i taką właśnie budowanie tego ogniska domowego. I teraz tutaj jakby jest to takie pewne, to jest oczywiście pewien jakby stereotyp, bo wiadomo, że mamy jednak kobiety teraz realizują te kariery zawodowe, również w naszym kraju jak najbardziej. Mało tego, nawet mamy takie dane pokazujące, że nawet takim większym szacunkiem cieszą się kobiety, które łączą obie role. No i teraz i tak zawsze to jednak kończy się tym, że gdzieś tam jest takie oczekiwanie społeczne, trochę też pewne uwewnętrznione, że to jednak to kobieta ma się zajmować tym domem i dziećmi. I tu się też 100% tak zgadzam. Brak takiej obecności, zaangażowania taty jest tutaj też odczuwalna. Mało tego, są bardzo fajne takie badania pokazujące, że właśnie wręcz obecność taty na równi z mamą ma potem bardzo pozytywne konsekwencje dla szkolnych osiągnięć dzieci, więc jakby taka, można powiedzieć, egalitarna równość płci jest najbardziej wskazane. Tylko teraz to też trochę zależy od naszych umiejętności negocjowania tych rzeczy w domu. I teraz między innymi dlatego jednym z takich naszych rekomendacji raportu jest to, żeby wprowadzać różne działania, które będą wspierały i kobiety, i mężczyzn w takim łączeniu ról rodzinnych z zawodowymi i na przykład mentoring innych kobiet, naukowczyń, które no jakby wszystkie jedziemy i wszyscy jedziemy na jednym wózku, tak? Czyli jeżeli decydujemy się na życie rodzinne i łączymy to z karierą zawodową, no to na pewnych etapach życia z tym się różnymi tymi wyzwaniami mierzymy i w tym momencie wsparcie osób bardziej doświadczonych, mniej doświadczonych będzie tutaj wspaniałe, ale też jednocześnie takie nauczenie siebie samą i swojego partnera życiowego do tego, żeby nie zakładać pewnych automatyzmów, tylko rzeczywiście możemy razem planować podział obowiązków nad dziećmi. To jest jedną z bardzo ważnych umiejętności wszystkich współczesnych kobiet i mężczyzn, myślę sobie.
Tutaj też znalazłam taki fragment w raporcie, który mówił o tym, że współistnienie i współpraca kobiet i mężczyzn, przedstawicieli i przedstawicielek różnych dyscyplin naukowych stanowi szansę dla polskiej nauki. Czy to oznacza, że kobiety same nie są w stanie bez tej współpracy osiągać takich sukcesów naukowych i mężczyźni sami nie są w stanie, tylko muszą współpracować?
Znaczy ja myślę, że w różnorodności jest ta siła i oczywiście, tu mówiliśmy o stereotypach społecznych, różne rodzaje pracy też preferują różne grupy ludzi. To może być zależne od płci, ale też od wielu innych cech, to też znów pewnie tutaj psycholodzy więcej mogą powiedzieć, ale niewątpliwie takie grupy różnorodne pod kątem płci, wieku, jakby doświadczenia życiowego, pochodzenia kulturowego też mają istotne znaczenie dla potencjału takiej grupy badawczej. I to jest po prostu wykazane naukowo, że grupy różnorodne zawsze mają lepsze efekty pracy. Także myślę, że tutaj my tylko potwierdzamy to, co właściwie wiadomo i co też jakby nasze doświadczenie przy tworzeniu tego raportu. Każda z nas miała inne spojrzenie na ten raport, inne rzeczy były dla niej ważne i o innych chciała napisać. Tak jak powiedziałam, te poszczególne rozdziały były pisane przez różne osoby. Też muszę powiedzieć, że myśmy w dużym stopniu oczywiście korzystali też z danych źródłowych z działu kontrolingu uniwersyteckiego, no bo tych danych byśmy po prostu nie mieli. A nie chcieliśmy robić raportu opisowego, tylko chcieliśmy pokazać naukowy raport, gdzie są wykresy pokazujące, jak rzeczywiście te wskaźniki wyglądają.
Dobrze, to zróbmy sobie teraz chwilę przerwy i za chwilę porozmawiamy szczegółowo o tych wnioskach, które płyną z raportu.
Skubywać brwi, trafić w najgorszy zaułek, pójść pod most. Możesz być w ciąży tylko spożywczej, nigdy nie rodzić, cały czas w niej tkwić. Możesz łysieć i cały czas mieć popyt, na plaży koszulkę zdjąć, no i co? I nie stanie się nic. A ja co? A ja co? A ja co?
Wracamy po przerwie, rozmawiamy o raporcie Kobiety w nauce. No i może trochę o tych pieniądzach, o finansowaniu, o zarobkach. Nie oszukujmy się, że zarobki to też ważna część naszego życia. I zwróciłam uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze na tą, że wynagrodzenie profesorek jest średnio o 7% niższe niż profesorów. I też na to, że projekty badaczek są częściej finansowane, natomiast to badacze dostają dofinansowania na wyższe kwoty. Jak to jest? Dlaczego tak jest?
Może powiedzmy o tych projektach. Ta statystyka, te dane, które przedstawiamy w raporcie, może nie do końca dla wszystkich są jasne. Ja chcę powiedzieć, że kobiety coraz bardziej się uaktywniają, czyli, że tak powiem, dużo projektów składają młode kobiety, czyli jest dużo projektów Preludium dla młodych badaczek, Sonata, czy nawet projektów Opus. I to są projekty skierowane do młodych ludzi, może Opus to nie wyłącznie. I one są oczywiście na mniejsze też kwoty. Z kolei, tak jak widać z tej statystyki, profesorek jest dużo mniej. Projekty Maestro, najwyżej finansowane, są skierowane do wybitnych profesorów o ogromnym już dorobku. To są projekty duże, pięcioletnie na dużo większe pieniądze i tutaj no, siłą rzeczy przeważają mężczyźni. Może źle mówię siłą rzeczy, ale tam przeważają mężczyźni. W projektach Opus myślę, że ta równowaga jest bardziej zachowana, chociaż często jest tak, że mężczyźni są odważniejsi, występują o większe pieniądze niż kobiety. Ale widać, że to się zmienia. Ja to widzę po naszym wydziale, że w tej chwili jest kilka bardzo dużych projektów finansowanych, dobrze finansowanych. Ale no, niewątpliwie jest taka tendencja. Na poziomie projektów Preludium jest więcej projektów kobiecych i to nie tylko w skali uniwersytetu, ale i w skali NCN. Jak się na to popatrzy, na poziomie projektów Sonata podobnie. Przy projektach Opus już zaczyna się być przewaga mężczyzn, a w projektach Maestro jest dramatyczna różnica. Jest tam niewiele bardzo laureatek tych projektów, a dużo więcej panów. To odnośnie projektów.
To też się może wiązać z takim takim zjawiskiem, którego często same sobie nie zdajemy sprawy jako naukowcy, naukowczyni, że trochę jakby sami się ograniczamy pewnymi stereotypami. To zarówno obserwujemy takim na poziomie na przykład osób oceniających projekt, takich osób oceniających na przykład zgłoszenie na konferencję, ale również też samych jakby naukowców, naukowczyń. Dla przykładu takie przytoczę dwa badania, zresztą prowadzone w Holandii, dotyczące na przykład przyjmowania abstraktów na konferencję. I zrobiono taki bardzo prosty eksperyment, mianowicie wysłano ten sam abstrakt podpisany przez jego autora, jego autor, raz to był autor, raz autorka. No i okazało się, że te abstrakty podpisane przez mężczyznę są częściej po prostu przyjmowane, tak, niż te abstrakty podpisane przez kobietę. I to jest tak zwane takie no, ukryte uprzedzenia, często nie zdajemy sobie z tego sprawy. Po drugie, czasami na przykład też, kiedy mamy wybrać sobie na przykład, nie wiem, kierownika, też takich eksperymentów, często kierowników labów, no to częściej na przykład wybieramy na kierownika mężczyznę niż kobietę. Znaczy, to są też badania naukowe, to pokazujące, to są takie eksperymenty niekoniecznie naturalne, gdzie no po prostu nam się wydaje, że jak szef, to lepiej, żeby to był mężczyzna. znana, ale też z drugiej strony, jak na przykład mężczyźni piszą sobie, przedpiszą aplikacje o różne granty, albo kobiety piszą sobie, bo często przed sami przygotowujemy sobie różne takie listy rekomendacyjne dla siebie albo aplikacyjne, no to też jakby język używany przez kobiety i mężczyzn jest różny, tak? Częściej mężczyźni piszą tak zwanych jakby outstanding, czyli ponadprzeciętne osiągnięcia, dając dużo liczb, tak? A kobiety częściej podkreślają pracę zespołową, mówiąc takich jakby trochę tak jakby pomieszając swoje dokonania, co też może być inaczej odbierane, ale też ciekawym zjawiskiem jest to, że kiedy na przykład jest jakiś grant, tak? Albo jakieś stanowisko pracy, to kobiety muszą mieć poczucie, że wszędzie muszą mieć tak jakby odhaczone, że pasują do takich kryteriów, które są dawane, a mężczyznom nawet wystarczą dwa i po prostu, tak już tutaj Ewa mówiłaś, po prostu podejmują częściej ryzyko i po prostu gdzieś tam windują to wyżej, co jest pewnym efektem socjalizacji. Często sobie nie zdajemy z tego sprawy, więc czasami myślę sobie, że takie rozwiązania systemowe, które są wprowadzone w różnych krajach, na przykład w Kanadzie, taka bardzo wyraźna, tak zwana jakby, tak jakby ślepe ocenianie, czyli na przykład nie widzimy, tak, czy to jest kobieta, czy mężczyzna, to po prostu może powodować, pomagać w tym, żebyśmy sami nie padali ofiarą swoich uprzedzeń. Ja wiem, że tutaj słuchając to niektórzy mogą się tak gromko na to zareagować negatywnie, ponieważ nie jesteśmy tacy, ja wcale zawsze jestem bardzo taki albo jestem taka bardzo obiektywna. No niestety jest tak z tymi stereotypami, że sobie nie zdajemy sami sprawy, jak bardzo nas ograniczają. W związku z tym takie czasami działania edukacyjne, pokazujące, kiedy tak nieświadomie pewne rzeczy robimy, naprawdę się tutaj przydają, więc pewnie ważnym takim krokiem byłoby przeprowadzić takie bardzo duże edukacyjne działania, które będą pokazywały ludziom, jak jesteśmy sami ograniczani w tym ocenianiu, ale też ocenianiu samych siebie. To a propos też właśnie grantów.
No, jeśli chodzi z kolei o już zarobki, to ja muszę zaznaczyć, że myśmy porównywali wyłącznie zasadnicze wynagrodzenia. Tutaj nie ma mowy o wynagrodzeniach pochodzących z projektów, co nie wykluczam, że mogłyby jeszcze większe różnice pokazać. Natomiast z czego... To, co jest pozytywne, uważam, w tym raporcie, to pokazanie, że te zarobki kobiet na stanowisku asystenta, adiunkta czy profesora uczelni są właściwie na identycznym poziomie. I to na wszystkich wydziałach widać, że one są podobne, tamte odbiegają o kilka procent, czasem na korzyść kobiet, czasem na korzyść mężczyzn. Natomiast to, co zauważyliśmy właśnie, te różnice są największe w przypadku profesorów tytularnych. To może wynikać z różnych powodów. Jednym może być to, że te profesorki tytularne generalnie mogą być młodsze też i one jakby są na wcześniej, mimo że już są z tym tytułem, ale są na wcześniejszym etapie swojej kariery naukowej. Może być też przyczyną to, że kobiety znacznie rzadziej upominają się o swoje. I tutaj też taką kiedyś czytałam historię, że jak ma się dzieci, córeczko ich syna, to powinno się je przyzwyczaić do tego, że tak ta dziewczynka, jak ten chłopiec, powinni uczyć się wymagać i żądać swoich rzeczy. I tutaj taka była metoda, że mama mówiła, że córka, jeżeli się nie upomni o swoją tygodniówkę, to tej tygodniówki nie dostanie. Więc uczyć trzeba też kobiety tego, żeby się upominały o swoje, żeby rzadko kiedy kobiety... Ja byłam dziekanem, więc też mogę to powiedzieć. Rzadko kiedy kobiety przychodzą, ja uważam, że mam za niskie zarobki. A panom się to zdarza. Także myślę, że to generalnie jest coś takiego też. I to może być odzwierciedlone w tym raporcie, ale tu na pewno jest wiele różnych czynników.
Z drugiej strony też jakby z jednej strony jakby świadome, okazując takie czynniki społeczne, to jest jakby jedna rzecz, że w pewnym sensie no, kobiety mogą mniej żądać. Z drugiej strony, jak mówimy sobie o budowaniu środowiska takie, które daje równość szans, to takie środowisko też zapewnia taką po prostu równość płac, więc pewnie jedno z takich kolejnych działań było przyjrzenie się temu bardziej szczegółowo, też po to, żeby po prostu nie trzeba było walczyć o swoje, ani kobiety, ani mężczyźni nie musieli tego robić, tylko żeby było to jasne, transparentne i rzeczywiście, żeby ta podobna jakby praca, która jednak ma podobne wymagania dla jednych i drugich, była podobny sposób płacania. Z drugiej strony, jakby tutaj mówimy o tych różnicy rzędu 7%, co jest jednak pewnym takim, no jest luką, której trzeba się bardziej przyjrzeć, żeby rzeczywiście środowisko było transparentne i równe na poziomie płac. Z drugiej strony taka średnia pomorska dla wszystkich różnych zawodów i różnych dziedzin to jest 20%. Więc jakby tutaj też możemy powiedzieć, że, no, że mamy rzeczywiście lukę płacową. Jest ona niższa niż średnia pomorska, jeżeli chodzi o różne branże i różne zawody, ale jednak jest, więc to jest takie trochę dalsze pytanie naszej komisji, jaką tutaj interwencją można objąć.
A co panie najbardziej zaskoczyło, jeśli w ogóle coś zaskoczyło w wynikach tych badań? Bo rozumiem, że przystępuje się do badań z jakimiś założeniami, hipotezami, albo się je potwierdza, albo się okazuje, że o rety, to zupełnie nie tak, jak myślałyśmy. Czy coś takiego było?
Znaczy ja myślę, że takim przyjemnym zaskoczeniem było to, jak wzrosła w uniwersytecie liczba kobiet na stanowisku profesora uczelni. I to widać w naszym pierwszym wykresie, gdzie porównujemy liczbę kobiet na stanowiskach asystentów, adiunktów, profesorów uczelni, profesorów 10 lat temu i dzisiaj. I to jest, myślę, świetne. To tak zwane scissors, takie nożyce, zaczynają się troszeczkę jakby składać. Jeszcze przy pozycji profesora, to może tego nie widać, ale przy pozycji profesora uczelni to widać. To było, dla mnie powiem, to było też zaskoczeniem, chociaż intuicyjnie czułam, że tak będzie, ale nie myślałam, że jest aż tak dobrze. Proszę zobaczyć na tym wykresie, ten procent kobiet zatrudnionych na stanowisku profesora uczelni jest prawie taki sam, jest bliski temu, co procentowi mężczyzn zatrudnionych na tym stanowisku. A to pokazuje perspektywy, no bo te kobiety, które są w tej chwili profesorkami uczelni, będą za chwilę profesorkami tytularnymi.
Pani profesor, co zaskoczyło?
Że to może nie zaskoczeniem, ale taką dumą i chyba zadowoleniem, też jakby widząc taką aktywność kobiet, jeżeli chodzi o finansowanie, o poszukiwanie finansowania różnych projektów międzynarodowych i krajowych. I też to, że mamy jednak te wyniki pozytywne, pokazujące to, że i tak widzę w tym taką też rolę takich projektów, które były realizowane wcześniej, czyli na przykład właśnie StarBios, które jednak w pewnym sensie promują pewne bardzo dobre międzynarodowe rozwiązania, tak? Promujące równość szans kobiet i mężczyzn, promujące zarządzanie różnorodnością. I gdzieś tam myślę sobie, że to może mieć taki, nie jestem w stanie pokazać jakby skutku przyczyny tego bezpośredniego związku, ale myślę, że to też może pokazywać, że my jako uczelnia mówimy tak, stawiamy na kobiety, stawiamy na mężczyzn i to też może gdzieś tam być dostrzegane przez kobiety i mężczyzn. Po prostu my jako naukowcy, naukowczynie wiemy, że mamy sięgać po granty, mamy działać i robią to zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Mam nadzieję, że jakby taka tendencja będzie do tego, że kobiety coraz bardziej odważnie będą podejmowały się ról liderek zespołów badawczych, będą składały jeszcze takie bardziej poważniejsze, prestiżowe granty. I też to co też zauważyłeś, bo to co jest jednak taką też obszarem myślę dalszej pracy, będą również bardziej widoczne na stanowiskach kierowniczych. I tutaj nie mówimy tylko o kierowaniu projektami, ale też o kierowaniu jednostkami naukowymi, bo to jest też taki obszar, w którym jak mówimy o równości szans w nauce, no to jeżeli chcemy, żeby ta nauka była zarządzana przez zespoły różnorodne, to one muszą też być, ta różnorodność musi być widoczna na najwyższych szczeblach. Tak jak o tym mówimy, o takiej masie krytycznej 20%, czyli że na tych najważniejszych stanowiskach musi być przynajmniej 20% mężczyzn. No i tutaj też kobiet. O, wyjdzie, że ten... Tak, 20% tylko 20% mężczyzn. Musi być oczywiście 20% kobiet, ale też na tych najwyższych, tak, bardziej takich rozpoznawanych, typu właśnie rektor czy dziekan, też tam kobiety muszą być widoczne, więc to jest też ważny obszar pracy dla zarządzania różnorodnością.
To a propos rektor, czy w związku z tym, że nasz rektor zrezygnował ze swojej funkcji, to czy dzięki temu raportowi będzie chociaż jakiś kandydat kobiecy na tą funkcję? Czy jakby jest jakiś wymierny efekt, na przykład właśnie w tym momencie wprowadzamy w życie raport, wnioski?
To znaczy nie wiem tego, bo oczywiście jest za wcześnie, żeby mówić o tym, czy będą kobiety kandydatki na to stanowisko, czy nie. Być może będą, trudno tutaj jest mi przewidzieć. Natomiast to, co jest pozytywne, co się stało jednak w uniwersytecie w ostatniej kadencji, bym powiedziała, tej rozpoczętej. Jednak mamy dwie panie prorektor po raz pierwszy. Zawsze była jedna pani prorektor i to myślę, że to jest taki znaczący krok, bo ta jedna była tak już z tradycji wynikała, a ta druga pani prorektor to już jest postęp. I myślę, że to wyraźnie widać na wydziałach, bo jednak chyba była tylko jedna taka kadencja, kiedy były dwie panie dziekan, jak ja sobie przypominam, a jestem tutaj na tym uniwersytecie od 1993 roku, czyli sporo już, 27 lat. A generalnie była zwykle tylko jedna pani dziekan i to bardzo też, że tak powiem, utrudniało życie, z mojego punktu widzenia pozytywnie, ale utrudniało rektorom, bo zawsze na takich kolegiach było szanowni panowie dziekani i jeszcze są też panie dziekan. Natomiast w tej chwili są 4 panie dziekan na 11 wydziałów. No to już jest naprawdę poważny krok. To jest nawet 100% więcej w stosunku do tych dwóch. Więc myślę, że to jest taka znacząca zmiana. Myśmy próbowały zrobić takie zestawienie, ono już było, że tak powiem, po czasie opublikowania tego raportu, jak wzrosła liczba właśnie kobiet, dziekanów, kierowników zakładów, katedr w tej nowej kadencji. Porównujemy kadencję poprzednią, znaczy tą 2016-2020, ale też 12-16 i tą kolejną. I to naprawdę widać duży postęp. Widać, że więcej jest kobiet w radach dyscyplin, więcej jest kobiet w senacie w tej chwili.
No kanclerz też kobieta.
No akurat w uniwersytecie jest tutaj te administracyjne funkcje rzeczywiście dużo kobiet pełni, bo kanclerzem jest kobieta, dyrektorem finansowym jest kobieta, kierowniczkami wielu działów, działu nauki, działu organizacji, kadr. Wszędzie są tutaj kobiety kierownikami, także tutaj w tych administracyjnych funkcjach kierunkiem wydawnictwa jest młoda, bardzo prężna kobieta, dyrektorem właściwie wydawnictwa, dyrektorem studiów języków obcych jest też kobieta. Także to nie można powiedzieć. Ten postęp się czyni powoli, no ale niewątpliwie jakby jak się patrzy na uniwersytet, to te stanowiska dziekanów są bardziej widoczne niż stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych, takich administracyjnych. Więc tutaj uważam, że to jest duży postęp. I tak sobie myślę, że to jest trochę wpływ tego projektu StarBios i tych działań, które ten raport zapoczątkował, bo przecież myśmy nie działały zupełnie jakby z zewnątrz. Działaliśmy w uniwersytecie. Takim patronem naszej komisji jest pan profesor Krzysztof Bielawski, jeden z prorektorów, który bardzo wspierał powstanie tego projektu, też nas namawiał do tego, żeby on powstał i też nam pomagał uzyskać dane konkretne, finansowe, czy takie dotyczące projektów na przykład badawczych z uniwersytetu, więc myślę, że pośrednio też działalność i udział w projekcie StarBios spowodował to, że ta sytuacja trochę się w uniwersytecie pod tym kątem polepszyła.
I też myślę, że jako uczelnia jakby inwestujemy czas i takie właśnie no, zasoby ludzkie, tak, do tego, żeby ubiegać się różne granty, które między innymi mają wspierać rozwój takich właśnie działań, mechanizmów, jak te plany równości płci. Więc to jest też taki sygnał, który wysłamy jako uczelnia. Tak, my o to dbamy, chcemy o to pozyskiwać środki, co też świadczy o tym, że chcemy też obserwować rezultaty. No i te rezultaty się pewnie będą na przestrzeni najbliższych lat też pokazywały. To, że mamy już te cztery pandygan, to jest też jakby dobry sygnał. Dobrze, żeby też on jakby tak się nie zatrzymał na tym poziomie, ale zwróćcie też uwagę, że właśnie to, że obecność kobiet i widoczność ich na tych stanowiskach będzie też jakby takim sygnałem dla innych kobiet i też mężczyzn, że jest to taka pewna, no, może to się sprawi, że te stanowiska będą po prostu trochę odpłciowione, tak? Bo jednak jest takie trochę myślenie kategoriami, że to dziekan to mężczyzna, rektor to mężczyzna, więc to się też może po prostu zmienić w naszej takiej percepcji. No i też zwróćcie uwagę, właśnie sprawdzam sobie dane, że od roku, tego roku akademickiego będzie miało już 12 kobiet na stanowiskach rektorskich w Polsce, więc jakby to jest też dobry sygnał, który będzie pokazywał tak, jakby jest to pewnego rodzaju, staje się normą. No i też a propos też naszego tutaj uniwersytetu, no to też wiemy, że są i też właśnie pozwolę sobie szybko otworzyć ten ranking. Mamy ranking liczby jakby kobiet autorów publikacji naukowych, no to też jesteśmy w ścisłej czołówce na świecie, więc jakby to też pokazuje takiej prężności naukowej kobiet naszej społeczności akademickiej, bo dzięki temu jesteśmy widoczni jako uczelnia, jako taki naprawdę uczelnia, gdzie kobiety świetnymi naukowczyniami są i tak dalej należy działać. Żeby tego nie stracić po prostu.
A czy są planowane jakieś konkretne działania, które mają być pokłosiem tego raportu tutaj u nas w uniwersytecie? Jakaś, nie wiem, polityka kobieca, czy jakby tego nie nazywać?
Znaczy, ten raport był taką diagnozą obecnej sytuacji. Rozpoczynamy teraz też realizację projektu właśnie polegającego na stworzeniu takiego planu równości płci w uniwersytecie i na pewno tutaj będą takie działania. One będą na różnych poziomach, niewątpliwie począwszy od tego, żeby przełamywać pewne stereotypy, nawet przy rekrutacji pracowników. To, co tutaj Natalia wspomniała. Kobieta, jak nie spełnia 5 kryteriów, jak nie spełnia pięciu, to nie startuje. Mężczyzna, jak spełnia 3, to już uważa, że jest gotowy do startowania. Ale też na pewno pewne struktury w uniwersytecie, które będziemy chciały zawalczyć i myśleć o tym, że one powinny funkcjonować. Ja wiem, że na przykład w Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu już w tej chwili mówi się o tym, że powinny powstać pomieszczenia, w których kobiety, które mają małe dzieci, mogłyby z tymi dziećmi przebywać. czy żeby mogły na przykład, jeżeli mają małe dzieci, te dzieci karmić piersią, czy specjalne, no już nie mówię o żłobkach czy przedszkolach, które by w strukturach uczelni powstawały, bo ciągle jednak tych miejsc, tych publicznych czy niepublicznych żłobkach czy przedszkolach jest mało, ale takie różne struktury, które pozwolą tym kobietom normalnie pracować. Ja mam doktorantki, które urodziły dzieci, wróciły do pracy i właśnie ostatnio do nas taką mówi, ale ja pracuję, ale cały czas myślę, że muszę lecieć do domu, bo jeszcze karmię dalej, tak? To muszę być na określoną godzinę w domu, więc być może, że na przykład opiekunka mogłaby podwieźć to dziecko i można by było dzieckiem chwilę pobyć czy w pracy i potem mogłoby wrócić pod opiekę czymś. Także myślę, że takie strukturalne zmiany też są potrzebne. Pokazanie, że one są potrzebne. Myślę, że też to, co będziemy chciały pokazać, to to, że w uniwersytecie zawsze były kobiety, które były wybitnymi uczonymi. Takie pokazać tą historię uniwersytetu od strony kobiet. To myślę, że też jest taka rzecz, którą będziemy chciały pokazać, żeby pokazać te dobre przykłady.
I też jeżeli mówimy właśnie o takim jakby no, włączaniu, no to też jakby pracujemy na rzecz no, nie tylko kobiet, ale też mężczyzn. I myślę sobie, że inne rozwiązania, które też są na innych uczelniach, to jest na przykład promowanie tego, żeby również mężczyźni korzystali jako naukowcy z urlopu rodzicielskiego. Tutaj też zaznaczę, to nie chodzi o dwutygodniowe tacierzyńskie od razu po urodzeniu dziecka, tylko ten rodzicielski. No u nas jeszcze to się nie dzieje, a zobaczcie jednak, nasza branża naukowa jednak jest taką, która pozwala jednak no, łączyć urlop rodzicielski, na przykład też z pracą naukową w pewnym sensie. Więc też mówiąc o takich równych szansach, to zobaczcie, że to, że na przykład kobiety są jednak częściej jakby utożsamione z tą sferą domową, powoduje, że mężczyźni z tej sfery domowej są wybierani. I tak też pani na przykład o tym mówiła, o tych mężczyznach, którzy też chcą jakby łączyć skutecznie i dobrze i zdrowo życie rodzinne z zawodowymi, no to też jest oko nasze na tym też na pewno się skupi, ponieważ mówienie o w ogóle uczeniu ludzi, łączenia rodzin zawodowych dotyczy i kobiet i mężczyzn, więc to jest też bardzo ważna kwestia. Też z drugiej strony, zobaczcie, są kierunki, w których to kobiety przeważają jako osoby, które się składają tam do swoje dokumenty, więc takie być może pytanie do komisji w przyszłości, co by tu zrobić, żeby też na poziomie jakby takich rekrutacji taką różnorodność zapewnić w różnych kierunkach, no bo skoro mówimy o tym, że ta równość i różnorodność jest potrzebna wszędzie, no to też, co by na przykład to zrobić, ja bym tak osobiście na siebie chętnie zajęła, co by zrobić, żeby na przykład więcej mężczyzn na psychologii studiowało, tak? Więc to są też takie, myślę, kierunki bardzo ważne i chyba 27 października mamy takie pierwsze spotkanie z naszym zespołem właśnie Mind the Gap, czyli Plan Równości Płci Międzynarodowym, gdzie takie dalsze pewnie kroki będziemy omawiać.
No pewnie też mogło być na przykład w tym raporcie zawarta taka analiza, teraz mi przyszło do głowy, o tym nie myślałam wcześniej, jaki procent w rodzinach, gdzie się urodził dzieci, jaki procent mężczyzn poszło na te urlopy rodzicielskie w uniwersytecie.
Kiedyś to sprawdzę, teraz nie mam danych z tego, ale kilka lat o to pytałam. No to może jeden, no, dwóch.
No, ale niewątpliwie temat rzeka. Niestety czas nam się kończy, więc muszę przerwać tą ciekawą rozmowę. Ale no miejmy nadzieję, że kobiety i mężczyźni, studenci i studentki, doktoranci i doktorantki będą się realizować w Uniwersytecie Gdańskim na takim poziomie, jakiego oczekują po prostu. Może nawet nie w równym, ale w takim, który będzie powodował ich spełnienie i zawodowe, i prywatne. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moimi gośćmi była pani profesor Ewa Ojkowska i pani profesor Natasza Kosakowska-Berezecka. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Dzięki ślicznie.
Marta de Martę, do usłyszenia.
Uniwersytet Gdański przedstawia.